czwartek 10 tygodnia zwykłego w pierwszym czytaniu. Widzimy kolejny fragment drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Wspólnota w Koryncie przeżywa swoje niełatwe chwile. Jest podzielona, są w niej różne zgorszenia. Część chrześcijan, zwłaszcza pochodzenia żydowskiego, być może zastanawia się nad powrotem do synagogi, nad pozostawieniem wiary w Chrystusa. Nie chcą być chrześcijanami, ale zachowując przepisy żydowskie Starego Testamentu. Więc właśnie do nich Paweł pisze o tym, że po dzień dzisiejszy, gdy czytają Mojżesza, zasłona spoczywa na sercach synów Izraela. A kiedy ktoś zwraca się do Pana, zasłona opada. Paweł odwołuje się do szczególnego wydarzenia w Księdze Wyjścia, kiedy Mojżesz idzie się modlić na górę Synaj, tam otrzymuje kamienne tablice Bożych przykazań i kiedy wraca jego z tego doświadczenia mistycznego, ze swojej rozmowy z Bogiem, jego oblicze, jego twarz tak bardzo jaśnieje jakimś niezwykłym światłem, że wszyscy się go boją, łącznie z Aaronem, i Mojżesz przykrywa wtedy swoją twarz welonem. Dopiero kiedy idzie modlić się do Boga, będzie zdejmował ten welon. I święty Paweł utożsamia Mojżesza z prawem mojżeszowym, czyli z prawem przykazań, które Bóg zostawił. To nie było tylko 10 przykazań, ale to była cała księga przykazań, 613 różnych przykazań. Więc Paweł mówi, że gdy Żydzi czytają Mojżesza, czyli gdy Żydzi czytają prawo mojżeszowe, to na ich sercach spoczywa zasłona. Jest ona zasłonięta, tak jak twarz Mojżesza była zasłonięta. Znaczy, nie rozumieją tego, co czytają. Dopiero kiedy ktoś zwraca się do Pana, zasłona opada. To znaczy, tym, który naprawdę przebija ze Słowa Bożego, tym, który naprawdę jest objawiony, zapowiedziany, obiecany przez Mojżesza, przez prawo, jest Jezus Chrystus. I dopiero zwrócenie się do Niego sprawia, że rozumiemy istotę tego, o czym było stare prawo, prawo mojżeszowe. Więc dopiero my, chrześcijanie, wiedzeni Duchem Świętym, potrafimy z otwartą już twarzą wpatrywać się w Boże oblicze. A wpatrując się właśnie w oblicze Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, stajemy się do Niego podobni. Tak jak Mojżesz promieniował światłem Boga. A zatem mówi Paweł, to nasza Ewangelia jest, czy nasza dobra nowina o Chrystusie jest prawdą o Bogu. Głosimy, ona oświeca każdego człowieka, ale jeśli jest ukryta, mówi Paweł, to tylko dla tych, którzy idą na zatracenie, dla niewiernych, których umysły zaślepił Bóg tego świata. Paweł pisze, że Ewangelia jest ukryta tylko dla tych, którzy chcą, żeby była dla nich ukryta, którzy zamykają swoje serca, bo wybrali to, co światowe, bo wybrali to, co jest pożądliwością świata, ciała, szatana. Ci rzeczywiście nie widzą Ewangelii, bo nie chcą jej widzieć. I w tym sensie jest dla nich ukryta. Natomiast my, chrześcijanie, jako ci, którzy uwierzyli tej Ewangelii, poznali też jej blask. I Paweł mówi, bo my nie głosimy samych siebie, lecz Chrystusa jako Pana. Ten, który rozkazał ciemnością, aby zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach. Bóg oddzielił światło od ciemności przy stwarzaniu świata i tak samo oddziela światłość od ciemności w nas. Rozkazał ciemnością, aby stały się światłem. Zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Jezusa Chrystusa. Oblicze Chrystusa jest obliczem Boga. To jest ta odpowiedź, którą Jezus daje Filipowi, który pyta, Panie, pokaż nam Ojca, a Jezus odpowiada, Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Jakby Bóg mówi przez Jezusa, że Jezus Chrystus jest ludzkim ciałem Boga, jest Synem Bożym, odwiecznym Logosem, który stał się człowiekiem, więc to, co widzimy w Jezusie Chrystusie, to jest obecność Boża w ludzkim ciele. Więc On jaśnieje światłością. Zobaczyli to na górze Tabor, trzej uczniowie Jezusa. Jego świetliste oblicze, Jego rzeczywista natura to jest światło. Po zmartwychwstaniu Jezus objawia się w świetle. I także w naszych sercach, o ile Go dopuścimy, olśniewa nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Jezusa Chrystusa. Znaczy nasze serce, będąc otwarte na Ewangelię, jest otwarte na chwałę Boga, na Jego światłość, na Jego piękno, które zobaczymy jako spełnienie obietnicy po końcu naszej ziemskiej wędrówki. Ale już teraz światło Ewangelii promieniuje, jeżeli jesteśmy jej świadkami. W dzisiejszej Ewangelii mamy kolejny fragment tak zwanego kazania na górze, czyli tego zbioru mów Jezusa, które segregując materiał, który redagując materiał, który miał do dyspozycji Mateusz, ewangelista, właśnie układa jako kazanie na górze. Jest to bardzo długi zbiór tego, co Jezus nauczał. Jezus dzisiaj mówi tak: jeżeli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. I to musiało być zastanawiające dla jego uczniów, bo przecież uczeni w piśmie i faryzeusze, oni znali prawo, więc oni mogli być sprawiedliwi, oni mogli być prawi właśnie dlatego, że to prawo znali, w odróżnieniu od tłumu, od biedaków, od ludzi, którzy nie umieli czytać i pisać, którzy nie znając prawa, często nie mogli żyć zgodnie z nim. A jednak Jezus od swoich uczniów domaga się tego, żeby ich sprawiedliwość była większa niż tych nauczycieli Izraela. Musiało to niepokoić, bo przecież znajomość przepisów prawa żydowskiego uczniów Jezusa na pewno nie przekraczała znajomości tych, którzy całe życie poświęcili właśnie badaniu prawa, czyli uczonym w piśmie, faryzeuszom. A jednak Jezus tego właśnie się od nich domaga, żeby ich sprawiedliwość była większa. My oczywiście już wiemy, że tu chodzi właśnie o sprawiedliwość miłości, a nie o jeszcze bardziej szczegółową znajomość poszczególnych przepisów prawa Starego Testamentu, ale właśnie o zrozumienie, że wypełnieniem prawa jest miłość. I Jezus daje przykład z przykazań dekalogu, z tych najważniejszych 10 przykazań wyrytych na kamiennych tablicach, które Bóg daje Mojżeszowi. I Jezus robi rzecz zdumiewającą dla Żydów. Mówi: słyszeliście, że powiedziano, a ja wam powiadam. My nie zauważamy, jak silne są te słowa, jak one są bulwersujące dla tych Żydów, którzy studiowali prawo mojżeszowe, że przecież to sam Bóg na górze Synaj swojemu narodowi dał prawo, dał istotę tego, co jest przymierzem z Bogiem. Jak można coś dodać do tego prawa? Jak można powiedzieć, a ja wam powiadam? Bóg wam powiedział tak, a ja mówię wam tak. To by brzmiało w oczach faryzeuszy, w uszach uczonych w piśmie, jak bluźnierstwo. Jezus stawia się, jakby mógł poprawiać Boga, bo nie wiedzą, bo nie wierzą, że jest Synem Bożym, który przychodzi po to, żeby wypełnić prawo w swojej własnej osobie. I ma takie prawo powiedzenia, do czego się sprowadza, na czym polega to, co otrzymali od Mojżesza. Więc Jezus na przykładzie przykazania nie zabijaj pokazuje, że nie chodzi wcale o samo niezabijanie. Chodzi o to, żeby w sercu nie mieć nawet myśli o zabiciu drugiego człowieka. I daje ten przykład, że kto się gniewa na swojego brata, już zasługuje na sąd. Nie tylko, że go zabije, ale wystarczy, że się zaczyna na niego gniewać. już podlega sądowi, już podlega karze. Kto by powiedział swemu bratu raka, czyli pusta głowo, czyli głupcze, podlega wysokiej radzie, czyli jakby wyższemu sądowi. A kto by mu powiedział bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Dosłownie karze gehenny. Bezbożnik jest w tym kontekście także synonimem apostazji, zdrady, zaprzaństwa. Niektóre tłumaczenia mówią renegacie. Ten, który się wyparł, ten, który się zaparł. I my, którzy mamy tendencję do takiego handlowania trochę z Bogiem, zastanawiamy się, jak to jest możliwe, że ktoś powie ty głupcze, ty durno, ty kretynie, bo to jest słowo raka. Albo ktoś powie ty zdrajco, ty renegacie, ty bezbożniku. I dlaczego oni mają zasługiwać na tak wysokie kary? Stanąć przed Sanhedrynem, przed najwyższym sądem, tak jakby w dzisiejszych czasach powiedzieć drugiemu ty głupcze, takie jedno banalne słowo już powodowałoby, że człowiek musi stanąć przed sądem i to przed najwyższym z możliwych sądów ludzkich. Natomiast powiedzenie tego drugiego słowa oznacza od razu gehennę, czyli piekło. Jak to jest możliwe, że Bóg za jedno słowo może być tak surowy? Ale Jezus w rzeczywistości nie mówi o surowości Boga, tylko o znaczeniu miłości, o doniosłości miłości, że bez miłości do drugiego człowieka, no bo jeżeli ja nazywam drugiego głupcem, czy bezbożnikiem, czy kretynem, czy zdrajcą, ja go nie kocham. I jeżeli go nie kocham, nie wejdę do Królestwa Bożego. To dlatego jest potrzebny czyściec, jako miejsce oczyszczenia zupełnego przed wejściem do Królestwa Niebieskiego, bo z mnóstwa rzeczy w naszym życiu albo sobie nie zdajemy sprawy, że były złe, albo nie chcemy ich uznać za złe, albo je zlekceważyliśmy, nie wyspowiadaliśmy się z nich. Więc to nie wyjdziesz, aż nie oddasz ostatniego pieniążka. Kościół często odnosi to też po prostu do czyśćca. Nie da się stanąć przed Bogiem, który jest czystą miłością, dopóki człowiek nie oczyści się do końca z tego, co nie było miłością do Boga i do drugiego człowieka. I dlatego właśnie, jeżeli wiesz, że twój brat ma coś przeciwko tobie, to najpierw się z nim pojednaj, a dopiero potem przyjdź do Boga. Dopiero potem złóż na ołtarzu to, co chcesz oddać Bogu. Chcemy więc potraktować poważnie Słowo Boże dzisiejsze, zastanowić się, jaka jest rzeczywiście moja miłość, na ile jestem gotowy właśnie na taki radykalizm, którego Jezus domaga się od swoich uczniów.